Premierem został Mateusz Morawiecki, człowiek światowy, jak o nim mówią, bankowiec, obyty, kształcony w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Co ta decyzja szefostwa Prawa i Sprawiedliwości pańskim zdaniem może oznaczać? Wysuwamy naprzód człowieka lepiej sprzedającego się na Zachodzie?
Na razie to mamy tylko zmianę premiera. Dalej został rząd, w którym są ministrowie, którzy byli do tej pory, ale rzeczywiście premier jest osobą z innego świata trochę niż pani premier Szydło. Otóż ja uważam, że ta decyzja w praktyce ma oznaczać po pierwsze, że rząd w większym stopniu skupi się na sprawach gospodarczych, bo dzisiaj dominowały sprawy o społecznym charakterze i wymiarze. No teraz pora to zabezpieczyć finansowo. Wcale tak nie będzie łatwo, ale myślę, że też ta decyzja oznacza aktywność większą rządu na poziomie Unii, bo pamiętajmy, że dzisiaj praktycznie zaczynamy debaty o tym, jaki będzie budżet unijny po roku 2020. To nie jest tak odległy czas, więc myślę, że z punktu Polski lepiej, żeby w tych debatach uczestniczyli ludzie, którzy się w lepszym stopniu, w większym stopniu znają na gospodarce i finansach niż to miało miejsce do tej pory.
Czyli wyglądałoby na to, że to jest słuszny ruch rządzącej partii obecnie?
Ja bym powiedział tak, jeśli chodzi o ten wymiar ekonomiczny, jeśli chodzi o kontakty z Unią, to ja ten ruch no rozumiem, no ale cały problem polega na tym, jaki zakres samodzielności będzie miał premier. Czy będzie miał taki zakres samodzielności jak pani premier Szydło, czy też uzyska większą swobodę w kreowaniu swojej polityki i w doborze kadr. Więc zobaczymy, jak pan premier znajdzie się w tej nowej dla niego sytuacji, bo jest jednak zupełnie coś innego odpowiadać nie tylko za sprawy finansów i rozwoju regionalnego, bo to była gestia, którą pan wicepremier Morawiecki miał do tej pory, a rzeczą zupełnie inną jest jednak kierowanie całym rządem i reprezentowanie państwa w kontaktach z Unią i z państwami.
Mateusz Morawiecki po swojej nominacji powiedział, że chciałby być czymś w rodzaju łącznika pomiędzy patriotyzmem, wiernością ojczyźnie, a jednocześnie młodością, dobrym wykształceniem dla dobra naszego kraju. Taka mieszanka związana z wiarą katolicką głęboką, a jednocześnie z wykształceniem na Zachodzie. Może to będzie korzystne dla naszego kraju, bo zdaje się, żeśmy czegoś takiego jeszcze nie mieli.
Zobaczymy, to wszystko się okaże w praniu. Ja mogę tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o kontakty w instytucjach, to na pewno obecny premier może sobie tutaj radzić nieźle. Pracował też przecież w banku o charakterze międzynarodowym, zna języki obce, co tutaj mu bardzo pomoże w tych kontaktach. Jest człowiekiem ze świata gospodarki i finansów, więc jest jakby człowiekiem z nieco innej bajki niż pani premier Szydło. Więc oby mu to pomogło w kontaktach, bo ja wyznaję tu zasadę świętą, że powinniśmy na poziomie Unii pilnować i bardzo bronić interesów polskich, a jeśli o te interesy chodzi, to mamy tutaj kilka spraw. No pierwsze to nasze zasady wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Tu na szczęście, jak widać, te rozstrzygnięcia dla Polski powinny być dobre, ale najważniejsze, to co będzie wyznaczało nasze możliwości, to oczywiście budżet Unii na lata 2020-2027.
Czy widzi pan jakieś zagrożenia dla unijnego budżetu, jeśli chodzi o nasz kraj, bo gdzieniegdzie już się słyszy, będziemy mieli mniej pieniądze.
Ja bym to podzielił na dwa okresy. Otóż ten okres pierwszy, czyli ta perspektywa finansowa, która się kończy w 2020 roku, ale rozliczanie inwestycji będzie trwało do roku 2023. Tu na szczęście dzisiaj jakichś zagrożeń większych nie widzę, dlatego że podstawowe groźby dwie polegały na tym, że po pierwsze w Unii może być słaby rozwój, a mamy dzisiaj w Unii najlepszy rozwój, największy przyrost PKB od 7 lat, czyli że tutaj nie ma kłopotu z dopływem środków z poszczególnych państw, bo każde państwo płaci 1% swojego PKB. Druga z punktu Polski niezwykle ważna sprawa to płatności brytyjskie. Wielka Brytania, przypomnę, wychodzi z Unii 29 marca 2019 roku, więc jeszcze inwestycje będą wtedy trwały. Potem jeszcze mamy na rozliczenie 3 lata. I były obawy bardzo silne, czy Wielka Brytania będzie zasilała budżet unijny do 2023 roku. Tu na szczęście są te decyzje dobre. Wielka Brytania mówi dzisiaj, że jest gotowa przekazać do budżetu unijnego jeszcze do roku 2023 ponad 50 miliardów euro. Pamiętajmy, że niemała część owych środków będzie przeznaczona na realizację inwestycji w Polsce, przykładowo u nas S5, czy inwestycji kolejowych, których będziemy mieli w najbliższym czasie w naszym mieście dużo.
Trzeba będzie tego dopilnować, to samo do nas nie przyjdzie.
To samo nie przyjdzie, ale To wygląda dobrze. Natomiast bardziej skomplikowana sprawa jest, jeśli chodzi o ten budżet po roku 2020. No dlatego, że już wtedy no nie będzie Wielkiej Brytanii, a pamiętajmy, że to jest dzisiaj drugi płatnik po Niemczech, ale wreszcie także na poziomie unijnym będą powstawały takie różne specjalne środki związane z bezpieczeństwem, z obronnością, więc to wydzielanie specjalnych środków w naturalny sposób zmniejszy pulę na fundusze spójnościowe, które są dla Polski ważne. Jaka to będzie skala, to nie wiemy, bo chcę zwrócić uwagę tu jeszcze raz mocno na następujący czynnik, że mamy na szczęście w Europie rozpędzający się powolutku boom, czyli że jeżeli mamy średni przyrost mniej więcej PKB w Unii 2,5% dzisiaj, a jeszcze 3-4 lata, no to było zero de facto, więc jakby państwa powinny być także bardziej skłonne do wpłacania swoich składek do budżetu unijnego, bo mają z czego spłacać, czyli że na te różne nasze potrzeby polskie na szczęście się nakłada nie najgorsza sytuacja finansowa w Unii.
Unia Europejska proponuje kilka reform, na przykład utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego na wzór Międzynarodowego Funduszu Walutowego, powołuje też Europejskiego Ministra Gospodarki i Finansów oraz stworzenie nowych instrumentów budżetowych. Tutaj zapanował strach, że jakiś ekstra osobny budżet dla strefy euro i dla strefy nie euro, jednak nie, mówiono, że nie, to będzie tylko pewna linia budżetowa. Po co te reformy unijne?
No tak, no problem polega na tym, że dzisiaj wewnątrz Unii większość państw ma walutę euro. Są tam różne pomysły, w tym i takie, żeby wyodrębniać specjalny budżet dla tych państw. Ja mogę powiedzieć, że Polska tego nie powinna wspierać, dlatego że my nie mamy euro i na pewno w najbliższych latach nie będziemy mieli euro, więc dla nas jakiekolwiek wydzielanie budżetów takich ekstra oznacza to, że w sposób naturalny zmniejsza się pula dla tych państw, które nie mają tej waluty, więc powinniśmy tutaj być ostrożni bardzo.
Europejski minister finansów, europejski minister gospodarki czy rozwoju. Co pan sądzi o tym pomyśle?
To jest taki pomysł, który tu Francuzi przede wszystkim lansują. Oni by chcieli, żeby tym ministrem był jeden z komisarzy, a najlepiej to, żeby był to wiceszef komisji. Ja mogę odpowiedzieć w sposób taki. Uważam to wewnątrz Unii za ryzykowne pociągnięcie, bo pamiętajmy, że mamy w Unii państwa, które mają euro i które go nie mają, a powinniśmy bardzo pilnować, żeby Unia stanowiła jedność, a nie dzieliła państw wedle tej czy innej waluty. Więc jakby z punktu Polski to jest zawsze pociągnięcie o ryzykownym charakterze. Kilka państw, które ma euro, przeżywało kryzysy. Najdotkliwszy kryzys to był Grecja, ale dzisiaj na szczęście Grecja opanowała ten kryzys. No więc jest pewnym problemem oczywiście z punktu państw, które euro mają, czy nie tworzyć z góry różnych rezerwowych środków na awaryjne sytuacje. Otóż ja bym powiedział tak, ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby państwa, które euro mają, tworzyły taki fundusz, podobnie jak i my tworzymy fundusz rezerwowy w bankowym funduszu gwarancyjnym, gdyby jakieś banki miały kłopoty w Polsce. Więc to, że chce się stworzyć fundusz na awaryjne sytuacje, to w porządku, tylko że to się nie powinno odbywać kosztem całego funduszu Unii.
Jakie według pana najważniejsze wyzwania przed Unią Europejską, przed nami, najbliższe miesiące czy lata?
Dwa wyzwania podstawowe. Pierwsze wyzwanie wiąże się oczywiście z bezpieczeństwem. Musimy bardzo o bezpieczeństwo wewnątrz Europy dbać. Paradoksalnie może być dzisiaj trudniej, dlatego że państwo ISIS przegrało wojnę w Syrii i w Iraku i część tych bojowników, którzy się wywodzili z Europy, tam walczyli, mają obywatelstwa niektórych europejskich państw, może do Europy wracać ponownie i mogą tu podejmować różne próby, żeby te swoje zbrodnicze czyny wprowadzać w życie. I to jest ta pierwsza groźba. I tutaj bardzo aktywnie działają poszczególne służby policyjne, wywiadowcze. Jest współpraca dzisiaj znacznie lepsza państw niż to jeszcze było 3 czy 4 lata temu. A drugi problem oczywiście wiąże się z zostaniem z Wielką Brytanią. To nie jest taki łatwy proces, to jest jak każdy rozwód. Każda ze stron z rozwodu wychodzi osłabiona, nawet jeżeli to jest rozwód za porozumieniem stron. Więc myślę, że to rozstanie z Wielką Brytanią nie będzie takie proste, jak to się wydawało i Brytyjczykom, czy także nam.